Więc zawsze na koniec roku pytam się Boga, Boże, o czym mam mówić? Uważam, że to kazanie jest jakby takie szczególne, bo dla mnie to jest takie kazanie, które ma być słowem na cały rok, takim słowem mocnym, przewodnim. I wiecie, Bóg dał mi słowo. Bóg włożył coś w moje serce i wierzę, że to jest coś, co Bóg chce z nami też robić i pośród nas robić. A mianowicie chcę mówić o sprowadzaniu Bożej obecności na podstawie historii sprowadzenia Arki Przymierza przez Dawida. To jest niesamowita historia i Bóg dzisiaj też przez nią chce do nas mówić. To jest pierwsza Księga Kronik od 13 rozdziału. Prześledzimy do 17 rozdziału. Taki zarys chcę narysować, nie we wszystkie szczegóły, bo tu jest dużo fragmentów, ale żeby się taki zarys ujrzeli tego Bożego dzieła i tego, co Bóg dzisiaj chce zrobić. Czytamy od początku, że Dawid, tego 13 rozdziału pierwszej Księgi Kronik, Dawid odbył naradę z dowódcami tysięcy i setek oraz ze wszystkimi pozostałymi dowódcami, powiedział do całego zgromadzenia Izraela. Jeżeli uważacie to za słuszne i pochodzące od Pana, naszego Boga, to wyślijmy wiadomość do reszty naszych braci we wszystkich częściach Izraela, a jednocześnie do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie posiadają oni pastwiska i niech zbiorą się u nas. Wówczas sprowadzimy do siebie skrzynię naszego Boga, bo za czasów Saula nie przejawialiśmy o nią troski. Całe zgromadzenie przystało na to rozstrzygnięcie, ponieważ cały lud uznał ten pomysł za słuszny. Dawid zgromadził zatem całego Izraela od Szychoru Egipskiego aż po Lebo Hamat, aby sprowadzić skrzynię Bożą z Kiriat Jearim. Więc skrzynia Boża, czyli inaczej Arka Przymierza, to był szczególny przedmiot świątyni w miejscu najświętszym. W nim były tablice zakonu, tak? Czyli inaczej tablice świadectwa nazwane inaczej. Był dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła. Te wszystkie trzy rzeczy symbolizowały Boże przymierze, że Bóg jest wierny swojemu przymierzu, że Bóg troszczy się o swój lud. Natomiast nad samą skrzynią było tak zwane wieko przebłagalni, nad którą były dwa pochylone cherubiny, tak zwane cherubiny chwały. Więc to wieko symbolizowało tron łaski. To był symbol Bożego tronu, Bożego panowania i Bożej obecności. Bóg powiedział do Mojżesza, że to właśnie w tym miejscu, przy tej skrzyni, będę się z Tobą spotykać i będę przekazywać Tobie wszystkie przykazania, które ma czynić Izrael. Więc tak naprawdę ta skrzynia, ta Arka Przymierza symbolizuje Boże panowanie, Boży tron i Bożą obecność. Miejsce spotkania z żywym Bogiem. I Dawid, stając się królem całego Izraela, pomni na to, że za czasów Saula Boża Arka, czyli Boże panowanie gdzieś było w polu, gdzieś na uboczu życia Izraela, że czasy sędziów, z których przecież pochodzi Dawid, są przez Księgę Sędziów określone, że w tym czasie nie było w Izraelu króla i każdy robił, co mu się podobało. Dawid tego nie chciał. Dawid chciał, żeby w centralnym miejscu narodu stał Boży tron. Że Boże panowanie i Boża władza jest w narodzie podniesiona i wywyższona na najwyższe miejsca, a nie, że gdzieś Bóg ze swoją władzą jest gdzieś na uboczu w życiu narodu. Gdzieś tam w jakimś domu na polu jest. Więc takie było Boże, takie było pragnienie w sercu Dawida i psalm 132 ukazuje, cały ten psalm jest właśnie o tych mówi rzeczach i też ukazuje nam serce Dawida, co nim powodowało. I czytamy, Panie, wynagródź Dawidowi cały jego trud, to, że przysiągł wobec Pana i że przed mocarzem Jakuba złożył taki ślub. Nie wejdę do mojego domu, nie ułożę się na posłaniu, nie użyczę snu swoim oczom i nie dam się zdrzemnąć powiekom, póki nie znajdę miejsca dla Pana, przybytku dla mocarza Jakuba. Oto usłyszeliśmy o Arce Wefrata, znaleźliśmy ją na polach Jaar. Wejdźmy do jego przybytków, pokłońmy się u jego podnóżka. Wyrusz, Panie, do miejsca swego odpoczynku, Ty i Arka Twojej mocy. Niech Twoi kapłani przywdzieją sprawiedliwość, a oddani Tobie niech wołają na wiwat. Więc jaka determinacja była w życiu Dawida. Tego człowieka, który mówił, Ty jesteś moim Panem. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ja nie chcę gdzie indziejkolwiek przebywać, tak? Ja chcę po wszystkie dni mojego życia oglądać piękno Pana. Na przykład w Psalmie 27 mówił. To było, tym było wypełnione serce Dawida i on patrząc na swój naród, że w jego narodzie Bóg jest gdzieś na poboczu ich życia, a nie jest w centrum, nie jest wywyższony w ich życiu jako ten, który jest siedzący na cherubach, który jest siedzący na tronie w ich życiu, w życiu narodu i ich, w życiu ich wszystkich. On chciał, żeby Boża władza w życiu narodu została wywyższona i żeby Bóg zajął centralne miejsce, żeby Bóg był pierwszy w życiu kraju, a nie gdzieś tam. I dlatego zbiera cały naród i mówi: mam to w sercu i nie spocznę, dopóki to się nie stanie. A lud powiedział: zgadzamy się z Tobą. Przystajemy na to. To jest dobra myśl. Rozpoznajemy w tym Boże natchnienie, tak? I Dawid zatem zgromadził całego Izraela, aby sprowadzić skrzynię Bożą z Kiriat Jearim, z domu Abinadaba. I teraz chcę, żebyśmy się cofnęli trochę w historii i dowiedzieli się, zobaczyli z jakiego powodu i dlaczego ona się tam znalazła, bo to też ma znaczenie w całej tej tutaj historii. O tym czytamy w pierwszej księdze Samuela od 4 do 6 rozdziału, kiedy za czasów Heliego, kiedy Samuel był jeszcze mały, doszło do bitwy Izraela z Filistyńczykami. Izrael przegrywał tą bitwę i czytamy, że w 4 rozdziale od 3 wersetu, gdy wojsko wróciło do obozu, starsi Izraela pytali: dlaczego Pan pobił nas wobec Filistynów? Sprowadźmy do nas Silo, skrzynię przymierza z Panem. Niech wejdzie między nas i niech nas wybawi z ręki naszych wrogów. I mogłoby się wydawać, no oni mieli super pomysł, super rozpoznanie. Przegrywamy, bo Pana nie ma pośród nas. Więc to też pokazuje, że oni wiedzieli, że kiedy jest pośród nich Arka Przymierza, to Pan jest z nimi. Oni mieli tą świadomość, tak? I wydaje się, że mają dobry pomysł. I czytamy dalej: wojsko wysłało więc posłańców do Shilo i ci przynieśli stamtąd skrzynię przymierza z Panem zastępów siedzącym nad cherubami. Wraz ze skrzynią przymierza Bożego przybyli też Hofni i Pinchas, dwaj synowie Heliego. A kiedy skrzynię przymierza z Panem wnoszono do obozu, cały Izrael wzniósł tak potężny okrzyk, że aż ziemia zadrżała. Usłyszeli to też Filistyni. Skąd ten potężny okrzyk w obozie Hebrajczyków? Pytali. A gdy dowiedzieli się, że to skrzynia Pana weszła do obozu, przestraszyli się, bo uznali, że do obozu wszedł sam Bóg. Tak? Czyli widzicie, nawet poganie mieli to rozpoznanie. Biada nam, powtarzali. Nic takiego wcześniej się nie zdarzyło. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tych potężnych bogów? Bo przecież to ci bogowie, którzy uderzyli Egipcjan na pustyni przeróżnymi plagami. Nabierzcie sił, Filistyni. Bądźcie mężni, abyście nie popadli w niewolę u Hebrajczyków, tak jak oni są w niewoli u nas. Okażcie się mężni i walczcie. I Filistyni walczyli. Izrael został pobity. Jego wojsko poszło w rozsypkę. Każdy uciekał w swoją stronę. Doszło do bardzo dotkliwej klęski. Po stronie Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Zdobyta też została skrzynia Boża, a Hofni, Pinchas, dwaj synowie Helego zginęli. Wtedy, skracając historię, przybiega do Helego pewien człowiek. Mówi mi o tym, co się stało. Przybywam prosto z szeregu, właśnie dziś stamtąd uciekłem. Heli zapytał więc, jak tam się rzeczy mają, mój synu. Przybyły na to, Izrael uciekł przed Filistynami. Wojsko poniosło dotkliwą klęskę. Obaj twoi synowie, Hofni i Pinchas, nie żyją, a skrzynia Boża została zdobyta. Gdy Beniamita wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł. Był to już, powiem, człowiek stary, ociężały, a sądził Izraela przez 40 lat. Jego synowa, żona Pinchasa, była w tym czasie w ciąży, tuż przed rozwiązaniem. Gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej, a nie żył już jej teść oraz mąż, chwyciły ją skurcze i zaczęła rodzić. W czasie, gdy umierała, obecne przy niej kobiety pocieszały ją: odwagi, urodziłaś syna. Lecz ona nie odpowiadała, nie brała sobie już tego do serca. Dziecko zaś nazwała Ikabod, bo westchnęła, uprowadzona została chwała Izraela. Mówiąc to, miała na myśli zdobycie skrzyni Bożej oraz śmierć swego teścia i męża. Uprowadzili chwałę Izraela, szeptała: tak, skrzynia Boża została zdobyta. Zobaczcie, Heli stary i kobieta, oni nie patrzą. Heli nie patrzy, że synowi zginęli. Ona nawet nie patrzy, że dziecko się urodziło. Dla nich to było tak straszna wiadomość, że skrzynia została zdobyta. Bardziej niż ich jakby bliskie więzi, tak? I oni oboje mówią: chwała Izraela została zdobyta. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego, Panie, nie zadziałałeś? Ale powód był jeden. Wiemy, że oni żyli po prostu bezbożnie. Oni mieli Pana gdzieś. Oni sobie lekceważyli Pana. Żyli po swojemu, łamali ewidentnie synowie Heliego i cały Izrael łamał ewidentnie prawa Boże, więc jak Bóg miał być z nimi? Oni potraktowali po trosze Arkę jak jakiś czarodziejski przedmiot, że sam Bóg przez sam fakt, że się pojawi, to oni będą odnosić zwycięstwo, niezależnie od tego, jak oni żyją, że oni sobie mogą użyć Pana do swoich celów. Nie pierwszy to raz, kiedy w historii Izraela to miało miejsce. Kiedy później za działalności proroków, kiedy była już świątynia w Jerozolimie, to wiemy, że naród Izraela żył w tej samej ułudzie. Żyli totalnie bezbożnie, bo główna działalność proroków polegała na nawoływaniu do upamiętania Izraela. I kiedy oni mówili, w pewnym momencie prorocy zaczęli mówić, że Jerozolima zostanie zdobyta, to całe kapłaństwo, prawie cały lud przeciwstawiał się temu, nie chciał się zgodzić na to, że wy nie jesteście od Pana, skoro takie rzeczy mówicie, bo tu jest świątynia Pana i przez ten sam fakt, że tu jest świątynia, to miasto nigdy nie zostanie zdobyte. I pomylili się. Pomylili się bardzo. Wiecie, również dzisiaj w chrześcijaństwie możemy zobaczyć tą samą postawę. Ona dzisiaj ma trochę inny zewnętrzny obraz, ale w sercu jest taka sama. Ja wciąż widzę, wciąż spotykam takie myślenie, teraz kiedy w dobie internetu można, że tak powiem, mieć kontakt z wierzącymi z całego kraju i spoza. I wciąż spotykam to myślenie, które mniej więcej brzmi tak, takie nauczanie nawet jest w Kościele, że Bóg jest dla nas. Bóg jest dla nas. Bóg jest po naszej stronie. Bóg chce Ci błogosławić. Wersety, które te tylko takie fajne, które mówią o Bożym błogosławieństwie, nie mówią za bardzo o nawróceniu, o sądzie, o grzechu, o pokucie. Przecież Bóg jest po to, żeby nasze życie było szczęśliwsze, żeby nasze życie było zwieńczone sukcesem. Bóg jest dla nas. Nie my dla Boga. Tylko Bóg jest dla nas. To ktoś powiedział, Bóg nie jest po naszej stronie. To my mamy znaleźć się po Bożej stronie, a wtedy Bóg będzie po naszej stronie. To znaczy się, że to tak naprawdę my jesteśmy dla Boga. My powinniśmy żyć dla Niego. My jesteśmy dla Jego woli, a nie Bóg dla naszej woli, żeby błogosławić nasze marzenia i plany.
Amen.
I potem ludzie się też dziwią, bo myślą, że są chrześcijanami, myślą, że przez ten sam fakt, że on się, powiedzmy, nawrócił, to Bóg będzie błogosławić jego życiu, gdziekolwiek on pójdzie. A potem przychodzi gorzkie rozczarowanie, bo okazuje się, że przychodzą przegrane bitwy. Okazuje się, że Bóg powinien być, a go nie ma. I gdzie jest ten Bóg? Co się dzieje, tak? Dlatego, że żyjecie bezbożnie. Czy nie o tym Jezus mówił? Co z tego, że dokonujecie cudów w moim imieniu, że robicie różne rzeczy w mocy mojej, ale ja was nie znam, bo nie pełnicie woli Ojca. Idźcie precz, ja was nie znam, tak? Choć zewnętrznie mogli wydawać się, że to są potężni Boży ludzie, bo tak niesamowite rzeczy czynią jakby w mocy Bożej. Izraelici nie poznali mocy Bożej, ale Filistyni już tak. Bo kiedy Filistyni wzięli tą Arkę, czytamy o tym w 5 rozdziale, postawili ją w świątyni swojego bożka Dagona, przyszli na drugi dzień, Dagon leży przed skrzynią Pana, twarzą do ziemi. Postawili go na drugi dzień, znowu leży, tym razem z odciętą głową i rękoma. A Pan Bóg, swoją drogą, Pan Bóg to jest Pan Bóg, on ma poczucie humoru. Wszyscy dostali wrzodów od betnicy. Od dziecka po najstarszego. Wszyscy w mieście zostali dotknięci bolesnymi wrzodami. Niektórzy, nie w każdym tłumaczeniu to znajdziecie, ale niektóre tłumaczenia mówią, że to były wrzody od betnicy. I ludzie umierali. A jak oni zobaczyli, co się dzieje, to pomyśleli, co zrobić w tej sytuacji. No to miasto inne powiedziało, to przynieście do nas tą Arkę. No to im przynieśli. To ich znowu to samo dopadło. I tak od miasta do miasta, aż w końcu jedno miasto powiedziało, Wara, my was tu nie wpuszczamy z tą arką, wy chcecie nas też pozabijać. Nie. I postanowili, że arka będzie na polu. To mysz, plaga myszy przyszła od miasta do miasta, tam gdzie były ich pola, gdzie tylko tę arkę przenosili, plaga mysz, która pożerała wszystkie plony. I wtedy oni sobie zdali sprawę. Ręka Pana bardzo zaciążyła nad nami. Co teraz mamy zrobić? Pomyślcie sobie, Filistyni, dobrze, żebyśmy wszyscy nie poginęli. I postanowili, że nowy wóz zbudują, nowe krowy dadzą i puszczą ten wóz z tymi krowami, niech idzie. Jeśli pójdzie w stronę Izraela, to będzie znak, że to było od Pana. I tak się stało. Te krowy poszły, szły prosto od razu w kierunku Izraela, oni to śledzili. I czytamy o tym, że tą skrzynię z tymi wołami zobaczyli mieszkańcy Betszemesz w Izraelu. Ucieszyli się bardzo, jak rozpoznali skrzynię. Zaraz wezwali kapłanów, złożyli tam ofiarę. Ale co ciekawe, wojownicy z Betszemesz zaglądali do skrzyni Pana. Dlatego wybił on wśród nich 70 ludzi, 50 oddziałów, czyli 50 tysięcy mężczyzn. Lud opłakiwał to, że Pan zadał mu tak wielki cios. Kto zdoła ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem, zastanawiali się mieszkańcy Betszemesz. I do kogo uda się on od nas? Potem wyprawili posłanców do Kiriat Jearim. Filistyni zwrócili skrzynię Pana, donosili, przyjdźcie do nas i zabierzcie ją do siebie. Ludzie z Kiriat Jearim przyszli więc, wzięli skrzynię Pana i przynieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Jego syna Eleazara poświęcili, aby sprawował nad nią opiekę. I wracamy do historii z Dawidem. Już wiemy, że Dawid zabiera skrzynię właśnie z domu Abinadaba. Tam, gdzie ona się znalazła, po tym jak została uprowadzona i z powrotem wróciła do Izraela. Więc wyruszył z całym Izraelem, aby ściągnąć tamtąd skrzynię Bożą, nazwaną tak od imienia Pana, siedzącego nad cherubami. Wwieźli tę skrzynię na nowym wozie z domu Abinadaba. Uza zaś i Achio prowadzili wóz. Dawid natomiast wraz z całym Izraelem ze wszystkich sił tańczył i grał przed Bogiem. Wszyscy razem śpiewali pieśni, wtórując sobie na cytrach i harfach, na bębnach, cymbałach i trąbach. Gdy dotarli do Koren-Kidon, Uza wyciągnął rękę, aby przytrzymać skrzynię, ponieważ potknęły się ciągnące wóz bydlęta. Wówczas Pan rozgniewał się na Uzę i zadał mu cios za to, że wyciągnął on rękę na skrzynię i Uza zginął tam na miejscu przed Bogiem. Dawid był wstrząśnięty tym, że Pan potraktował Uzę w taki sposób i nazwał to miejsce Perez Uza. Tak nazywa się ona aż po dzień dzisiejszy, czyli złamanie Uzy. Tegoż dnia Dawid przestraszył się Boga, zapytał, jak ja mam wziąć skrzynię Bożą do siebie i postanowił nie brać jej do siebie, do miasta Dawida, ale skierował ją do domu Obed-Edoma. W ten sposób skrzynia Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez 3 miesiące. Pan błogosławił w tym czasie domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co do niego należało. Trudny moment. Dawid uwielbia Boga ze wszystkich sił. I nagle takie coś. Za co? Dlaczego? Przecież chciał dobrze ten Uza. Chciał pomóc. Nie mógł go Pan kopnąć, popieścić prądem, żeby go odrzuciło, ale zaraz musiał zginąć? Nic dziwnego, że Dawid się przestraszył, że poczuł się wstrząśnięty i nie sprowadził arki do miejsca, które dla niej przeznaczył. Minęły 3 miesiące. Z równoległego opisu z księgi II Samuelowej, 6 rozdziału wiemy, że Bóg tak błogosławił domowi Obed-Edoma, że nikt nie miał wątpliwości, że to Bóg. Że to nie jest przypadek. I o tym donoszono Dawidowi w Jerozolimie. To, co się dzieje w domu Obed-Edoma, spotyka go tak potężne błogosławieństwo, dlatego, że jest tam skrzynia Boża. I Dawid zaczął się zastanawiać, co jest grane. Co jest grane? Dlaczego ja poniosłem taką klęskę, chcąc tak dobrze? I czytamy dalej, w 15 rozdziale. Dawid pobudował też sobie domy w mieście Dawida, przygotował miejsce dla skrzyni Bożej i rozpiął dla niej namiot. Potem powiedział, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich raz na zawsze wybrał Pan do noszenia skrzyni Pana i do jej obsługiwania. Następnie Dawid zgromadził w Jerozolimie całego Izraela, aby wnieść skrzynię Pana do miejsca, które dla niej przygotował. Potem Dawid przywołał kapłanów Sadoka i tak dalej, i powiedział do nich: wy jesteście naczelnikami rodów u Lewitów, poświęćcie się, wy i wasi bracia, i wnieście skrzynię Pana Boga Izraela do miejsca, które dla niej przygotowałem. Za pierwszym razem nie było was przy tym, jak Pan nasz Bóg rozgniewał się na nas za to, że nie zadbaliśmy o Jego wytyczne tak, jak należy. Kapłani i Lewici poświęcili się więc, aby przynieść skrzynię Pana Boga Izraela. Tu był powód. Czy Dawid nie wiedział, to co czytałem, że niepowołani ludzie, kiedy została przyniesiona Arka, zaglądali do skrzyni Bożej i kilkadziesiąt tysięcy Izraelitów zginęło? Zapomniał o tym? Przecież on te rzeczy pamiętał. Jeśli nawet go jeszcze nie było na świecie, to się wkrótce potem urodził. Była to rzecz, o której było wiadomo. Ale Dawid zlekceważył słowo Pana. I ten obraz coś nam mówi. Nie wystarczy samo uwielbienie Boga, chociażby z całych sił, jeśli lekceważymy Jego słowo. Jeśli w tym samym czasie lekceważymy Jego słowo. Nie wystarczy samo uwielbienie. I dzisiaj możemy zobaczyć to samo. Ja widzę takie zjawiska. Ludzie myślą, że przez samo krzyczenie dla Boga, uwielbienie dla Boga, równocześnie łamiąc Jego słowo, sprowadzą Bożą obecność do Polski, czy do jakiegoś miasta, tam gdzie są. Ale ta historia pokazuje nam, że Bóg jest święty. Dlatego tak ostro zareagował na Uzę i dotknął go tym ciosem. Dlatego przez zaniedbanie Dawida, lekceważenie Dawida, zginął człowiek. I prawdą jest to, że również dzisiaj, jeśli ktokolwiek chce sprowadzić Bożą świętą obecność w jakieś miejsce i będzie przy tym łamać Boże Słowo, nie obejdzie się bez ofiar. Jakichkolwiek. Nie chcę nikogo straszyć. Ale taki jest po prostu obraz, który Boże Słowo nam pokazuje. Bez jakichś ofiar się nie obejdzie. Więc to nam pokazuje, że dla Boga, żeby sprowadzić Bożą obecność, Bożą chwałę, czy Boże panowanie, to uwielbienie Boga musi być sprzężone z czcią dla Jego Słowa, z posłuszeństwem dla Jego Słowa. Z posłuszeństwem dla Jego Słowa. Z dbałością o to, żeby Boże Słowo zostało wypełnione. Dawid myślał za pierwszym razem, że jak będzie uwielbiać Boga z całego serca, będzie wszystko dobrze. Nie, bo zapomniał o Słowie Pana, co Bóg wyraźnie podkreślił. Kiedy tylko synowie Aarona za czasów Mojżesza chcieli złożyć inny raz ogień niż Pan przepisał, to natychmiast zginęli przed Panem, bo wyszedł ogień od Pana i ich pochłonął. Ileż razy Biblia mówi, kiedy Noe budował arkę, wszystko miał uczynić ściśle według wzoru, który został mu pokazany na górze. Tam nie było inwencji na własne dzieło. Przybytek namiotu spotkania, każdy szczegół został zaplanowany przez Boga. I Mojżesz, czytamy to kilkadziesiąt razy przy budowie namiotu spotkania, wszystko cokolwiek Mojżesz i inni zrobili było ściśle według wzoru, który Pan im ukazał Mojżeszowi. Ściśle. Ileż razy Boże Słowo mówi, tak, Księga Jozłego, Psalm pierwszy, Księga Jozłego też pierwszy rozdział, badaj Księgę tego prawa, aby ściśle wszystko czynić, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy ci się powiedzie. Tak? W Nowym Testamencie co przyszedł zrobić Jezus? Co do joty, czyli do przecinka, wypełnić prawo. I całe życie Jezusa było kompletnym wypełnieniem woli Ojca i było nakierowane na wypełnienie woli Ojca. Tam nie było nic, co by nie było posłuszeństwem, związane z posłuszeństwem Bogu i Ojcu. Po co? Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Kiedy raz, jeszcze wracając może do tego testamentu, przed Dawidem król Saul. On też chciał, myślał, że jak będzie uwielbiać Pana, to będzie taki super gość. I kiedy Bóg powiedział wyraźnie, co mają zrobić z pewnymi ludźmi, ze zwierzętami ich i tak dalej, on postanowił zachować sobie pewne owce i bydło i przyszedł Samuel i powiedział, co ja tu słyszę? Co ja za beczenie i ryczenie tu słyszę? Czy wyraźnie ci Pan nie powiedział? Nie, ale ja to dla Pana przyniosłem, na ofiarę dla Pana. I co mu wtedy Bóg powiedział? Słowa, które pewnie wielu z was zna, bo wielu ludzi sobie je podkreśla w Bibliach. Czy Pan ma takie upodobanie w ofiarach? czy w posłuszeństwie dla Jego głosu. Bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary i krnąbrność. Bóg ma upodobanie w posłuszeństwie. Dlatego Bóg wybrał Dawida, a Saula od tamtego momentu odrzucił i już Saul nie był wybrany w oczach Boga. Bo też się wyrywał i chciał coś sam zrobić, tak? Niby to pięknie miało wyglądać, bo on dla Pana ofiary uwielbienia chce przynieść. Więc Dawid to zrozumiał, że Boże Słowo, cześć dla Bożego Słowa musi być sprzężona z uwielbieniem. I nie można lekceważyć słowa Pana, nie dbać o słowo Pana, stojąc przed tronem Pana, który mówi o Jego władzy, o Jego panowaniu, że On jest Panem. Więc Jego słowo musi się wypełnić, nie moje jakieś tam coś, co ja sobie uwidziałem, tak? Ale to, co On widzi, to, co On ukazuje, to musi się wypełnić. Więc sprowadzili tą skrzynię przy wtórze, tak? Śpiewali, składali ofiary, a Pan wspomagał, czytamy, że Pan wspomagał Lewitów, kiedy oni nieśli tą skrzynię. Nieśli ją tak, jak przepisał Pan Mojżeszowi. Co do Joty wypełnili te wszystkie przepisy. Dawid i starsi Izraela z dowódcy tysięcy szli, aby z radością przenieść skrzynię przymierza z Panem z domu Obed-Edoma. A ponieważ Bóg dopomógł Lewitom, którzy nieśli skrzynię przymierza z Panem, tak, czyli można było zaufać Panu, skrzynia się nie potknęła, nic się nie stało. Złożono na ofiarę rzeźną 7 cielców i 7 baranów. Dawid szedł odziany w płaszczu z bisioru, podobnie jak wszyscy lewici, którzy nieśli skrzynię i śpiewacy, w tym kenaniarz kierujący śpiewem. Dawid miał ponadto na sobie lniany efod. W ten sposób cały Izrael przeniósł skrzynię przymierza z Panem. Działo się to przy radosnych okrzykach. A gdy skrzynię przymierza z Panem wniesiono do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała w dół przez okno, zobaczyła króla Dawida radosnego i tańczącego i zgardziła nim w swoim sercu. Więc może być tak, że ktoś, kto wielbi Boga z całego serca, będzie wzgardzony, nawet przez bliskie osoby. Gdy Dawid wrócił, przeczytam ten opis obszerniej, ale wtedy Michal, córka Saula, wyszła mu na spotkanie i zadrwiła. Ale godnie zachował się dziś król Izraela. Obnażył się dziś na oczach niewolnic swoich sług, jak zwykły prostak. Wtedy Dawid powiedział do Michal: grałem i tańczyłem przed obliczem Pana. Przed obliczem Pana, mówię, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca i cały jego ród, aby mnie wyznaczyć księciem nad ludem Pana. A choćbym poniżył się jeszcze bardziej niż tym razem i stał się niczym, nawet w własnych oczach, to u tych niewolnic, które przed chwilą wspomniałaś, u nich będę poważany. A Michał, córka Saula, była bezdzietna aż do dnia swojej śmierci. Bo Dawid to robił z całego serca i był gotów uniżyć się przed Panem i nie oglądał się na ludzi, co sobie ludzie pomyślą. A Michał na to patrzyła. To ty król? Tak się możesz zachowywać? Co sobie ludzie pomyślą? Jak ty będziesz w ich oczach teraz wyglądać? W piżamie, można by powiedzieć, tańczysz. Wielki król. Ale Bóg ją pokarał. Kiedy sprowadzono skrzynię Bożą ustawioną w środku namiotu, który Dawid dla niej rozpiął, złożono też przed obliczem Boga ofiary całopalne i ofiary pokoju. Ustawił też przed skrzynią Pana służbę złożoną z lewitów, aby wspominali i wielbili Pana, Boga Izraela oraz dziękowali Mu. Dawid ustanowił służbę uwielbienia przy Arce Przymierza, która miała uwielbiać Boga dzień i noc, bez przerwy, 24 godziny na dobę, wszystkie dni w roku. To jest coś, czego nie było wcześniej. Ale Dawid całym sercem chciał wywyższyć Boga ponad wszystko. Dlatego on zaśpiewał wtedy tą pieśń. Tego dnia po raz pierwszy w taki sposób Dawid polecił wielbić Pana za pośrednictwem Asafa i jego braci. Wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ogłaszajcie wśród ludów Jego dzieła, śpiewajcie Mu i grajcie, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech ci, którzy szukają Pana, cieszą się z całego serca. Tak, niech się święci imię Twoje, co widzimy później w modlitwie Ojcze Nasz. Niech się ci, którzy szukają Pana, cieszą się z całego serca. W innym miejscu Dawid też napisał: raduj się w Panu, a da Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Tak, szukajcie Jego oblicza, szukajcie Jego obecności. nieprzerwanie. Wspominajcie cuda, których dokonał, jego znaki, jego rozstrzygnięcia, potomkowie jego sługi Izraela, synowie Jakuba, jego wybrani. On jest Panem, naszym Bogiem. Jego rozstrzygnięć jest pełna cała ziemia. Wspominajcie wciąż jego przymierze, jego słowo dla tysiąca pokoleń. Tak? Wracajcie do słowa. Wspominajcie, co Bóg powiedział. Dalej mówi tak. Śpiewaj Panu cała ziemia, z dnia na dzień głoście Jego zwycięstwo. Tak? Czyli rozgłaszajcie to wszystko, co Bóg chce. Ogłaszajcie narodom Jego chwałę, a ludom wszystkim Jego cuda. Tak, Pan jest wielki, potężnie wywyższony, budzi lek większy od wszystkich innych bogów, bo bogowie innych ludów są marnością. Za to Pan sam stworzył niebiosa. Przed Nim dostojeństwo i chwała, moc oraz radość wszędzie tam, gdzie On. Przyznajcie Panu rodziny ludów, przyznajcie, że On ma chwałę i moc. Przyznajcie, że Jego imię jest chwalebne. Przyjdźcie z ofiarą i stawcie się przed Nim. Od świętych szatach pokłońcie się Panu. Zadrży przed Nim cała ziemia. On tak umocni świat, że się nie chwieje. Niech cieszy się niebo i ziemia. Niech głoszą wśród narodów, Pan jest Królem. Tak? Już Dawid nie tylko chce, żeby Pan został wywyższony w Izraelu, ale na całym świecie, w całym stworzeniu. To jest Boży zamysł, który przekracza Stary Testament i się objawił w Jezusie Królu, tak? Niech zagrzmi morze i to, co je wypełnia. Radośnie woła pole oraz to, co na nim. Na wiwat niech zakrzyknie przed Panem las i drzewa, bo nadchodzi sądzić ziemię. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, ponieważ Jego łaska jest wieczna. I od tych słów została nazwana ta pieśń. Albowiem Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. To, co często wam tak powtarzam. I gdybyście chcieli zbadać historię Izraela, przekonacie się za każdym razem, że kiedy Izrael przeżywał odnowę, kiedy przychodziło przebudzenie do życia narodu, oni śpiewali właśnie tę pieśń. Albowiem Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Ponieważ przekaz jest tak mocny w tej pieśni, w tej prawdzie. Mówcie też, wybaw nas Boże, naszego zbawienia, zbierz nas i wyrwij spośród narodów, byśmy wielbili Twoje święte imię i chlubili się pieśnią na Twą chwałę. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela od wieków i na wieki. To, co robi Dawid, to jest ponadczasowe, tak? To ma wieczną wartość. I kiedy czytamy dalej w 17 rozdziale, że Dawid zamieszka w pałacu, powiedział do proroka Natana, oto ja mieszkam w cendrowym pałacu, a skrzynia przymierza z Panem pod zasłonami? Natan odpowiedział, czyń zatem wszystko, co Ci leży na sercu, ponieważ Bóg jest z Tobą. Ale Dawid nie zbudował świątyni. Bóg mu zapowiedział, że zrobi to jego syn. Ale to właśnie Dawidowi Bóg dał szczegółowe plany, jak ma być zbudowana świątynia. Co do najmniejszego drobiazgu. I Dawid poczynił wielkie przygotowania, żeby Salomon na starcie miał z czego budować. Wiecie, wtedy przyszedł prorok Natan do Dawida i mu powiedział, twoje potomstwo i twój ród będzie rządzić na wieki. I to twój potomek będzie rządzić światem. Tak mówił o Jezusie. Zbudzę ci potomka, który będzie jednym z twoich synów i utrwale jego panowanie. On zbuduje mi dom, a ja na wieki utrwale jego tron. Ja mu będę ojcem, on będzie mi synem. Nie odejmę mu mojej łaski, jak odjąłem ją temu, który był przed Tobą. Dam mu ostoję w moim domu i w moim królestwie na wieki i jego tron będzie niezruszony na wieki. To są słowa o Jezusie. Ale wiecie, to wszystko ma swój pewien ciąg i do tego prowadzi, co robił Dawid z natchnienia Ducha Pana. Bo Dawid chciał ponad wszystko, żeby Jezus był, znaczy, żeby Bóg był wywyższony, żeby Boże panowanie stało się w centrum wszystkiego, żeby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. I dlatego to Dawid otworzył się na to i stał się tym, który prowadzi do Jezusa. Proste linii, tak? Że Jezus jest tym, który co przychodzi zrobić? Budować Ojcu dom. Że Jezus jest tym, który będzie panować i co chce zrobić? Dążenie Jezusa jest jedno, aby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. Wszystkim we wszystkich. A żeby tak się stało, to całe stworzenie musi uznać panowanie Boże. Przyjść do tronu łaski. Przyjść do Bożej obecności. I nie żyć już więcej dla siebie, tak jak mówi nam Nowy Testament. Bo On oddał swoje życie za nas, abyśmy już nie żyli więcej dla siebie, ale żebyśmy żyli dla Niego. Tak? To, co mówi później też w innym miejscu Paweł. Nie żyję już ja. Mnie już nie ma tu. Ale żyje we mnie Syn Boży. I całe moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, tak? Nie żyję już ja. Ja się nie liczę. To, co powiedział też Jan Chrzciciel, że potrzeba, żebym ja się umniejsza, a on wzrasta. I tak naprawdę cała nasza droga wyznaczona przez Pana do tego się sprowadza, żeby coraz mniej było nas w nas, a coraz więcej Chrystusa było w nas, aby On stał się całą pełnią, abyśmy byli wypełnieni całą Jego pełnią. Tak? Że Bóg ustanowi, jak mówi list do Efezjan, apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, pasterzy, aby przygotowywali świętych do dzieła posługiwania, aby budowali ciało Chrystusa, aż wszyscy razem dojdziemy do jakiej dojrzałości? Wypełnienia całą pełnią Chrystusową. To oznacza sprowadzić Bożą obecność. Żyć w tak głębokim poddaniu się Bogu, że Bóg mnie całego nie ma. Nie 90% mnie. Nie jakieś wydzielone przeze mnie dziedziny mojego życia, którym pozwalam Panu coś zrobić. Ale że my cali należymy do Niego. Że wyznanie, jestem cały Twój. Rób ze mną, co chcesz, bo ja z Tobą oddycham. I Ty jesteś życiem. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ty jesteś moim Panem. Więc moje życie całkowicie należy do Ciebie. Możesz z nim zrobić, co zechcesz. Nie to, na co ja Ci pozwolę, ale co Ty sobie zechcesz pozwolić ze mną zrobić. Przychodzi czas do naszego kraju. Wielu ludzi coraz więcej o tym mówi. Coś nowego rodzi się w Kościele, w Polsce. Przychodzi czas, aby do naszego kraju sprowadzić Bożą obecność, Boże panowanie. Ale czy my dzisiaj, tak jak Dawid w tym psalmie 132, będziemy mieć to samo w sercu? Nie spocznę. Nic mnie nie zatrzyma, dopóki nie sprowadzimy Twojego panowania do Twojego miejsca, miejsca odpoczynku, czyli centralnego miejsca wywyższenia w naszym życiu i w życiu innych. Bo tylko wtedy możemy również wejść do Bożego odpocznienia. Więc Bóg dzisiaj rzuca nam wyzwanie. Dawid tego nie zrobił sam. On miał to pragnienie w sercu, ale zebrał cały lud i mówił, czy wy jesteście ze mną, czy wy pójdziecie za mną, czy my jesteśmy w tym miejscu jedności, że powiedzieć tak. Chcemy wreszcie w jedności sprowadzić Bożą obecność i Boże panowanie, żeby było wywyższone w naszym życiu, żeby to, co się stało później w domu Obed-Edoma, czy to potężne Boże błogosławieństwo, które stało się widoczne dla wszystkich, mogło stać się też widoczne w życiu całego narodu. Jezus jest naszym Panem. Ale nadal potrzebujemy, żeby On w nas wzrastał, a my byśmy się umniejszali. Żeby cała pełnia Chrystusowa mogła w nas zamieszkać. Żebyśmy byli dbali o to, żeby Duch Święty mógł nas stale napełniać. I żebyśmy byli rzeczywiście pełni Ducha Świętego. Więc Bóg będzie nas prowadzić tą stronę. Bo ja sobie nie wyobrażam inaczej. Ja inaczej nie chcę żyć. Jak tylko tak. Chociaż trochę się boję. I drżę przed tym, co to oznacza całkowicie się poddać Bogu, ale tak absolutnie do końca. Ja myślę, że to jest normalne. Ale z drugiej strony to pragnienie jest większe niż strach. Więc czy Bóg będzie mieć nas? Czy Bóg tak naprawdę ma nas? Czy dzisiaj też to pragnienie łączy nasze serca, że my również nie użyczymy snu swoim powiekom, dopóki Bóg nie będzie wywyższony w naszym kraju. Najpierw w naszym życiu, w naszym kościele, a poprzez nas i gdzie indziej. Żeby tak jak Dawid uczył śpiewać, niech cała ziemia pozna, że On jest Królem. Rozgłaszajcie Jego chwałę. Niech ludzie widzą Jego chwałę. Niech ludzie widzą Jego obecność. Niech widzą Jego potężną rękę. Teraz zmienia życie ludzkie, bo Boża obecność zmienia wszystko. wszystko zmienia. My nie zmienimy ludzi. Co my możemy? Ale Boża obecność w nas naprawdę wiele może. I ludzie mogą być i uzdrawiani, i życie może być przemienione, i życie może być dotknięte słowem z naszych ust, które nie będzie tylko naszym słowem, ale słowem Chrystusa, wypowiedzianym w mocy, życiodajnym słowem z natchnienia Ducha Bożego, który jest w nas. I marzy mi się to, żeby to widzieć. To jest moje marzenie. Nie cokolwiek innego. Nie mam domu, może nigdy nie będę mieć swojego domu. Nieważne. A może ja długo już nie będę żyć, kto wie. To nie jest ważne, to nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Chociaż jak Bóg da, będę się cieszył bardzo. Ale żeby to On miał dom w sercach ludzi. Żeby On był wywyższony. On. Żeby w Polsce zajaśniała Jego chwała. W tym mieście, żeby zajaśniała Jego chwała. I żeby ludzie zobaczyli przemienionych ludzi, którzy są naprawdę oddani Chrystusowi. To jest coś, co Bóg chce tutaj z nami zrobić. I rzucam to wyzwanie nam, bo wiem, że Boże Słowo pracuje. Ja wiem, że ja nie mówię tego sam od siebie. To jest Boże Słowo. I On będzie coś czynić w tym kolejnym roku z nami. Cokolwiek zechce. Ja chcę się Mu poddać i pójść za tym. To może oznaczać, że czasy spokoju się skończyły. My tu tak się spokojnie spotykamy i że może wyjdziemy na ulicę, bo to od serca mam od dawna, może przychodzi czas. Bóg coś robi. Bóg sprowadza do nas małżeństwo. Już myślimy o ewangelizacji z Karszewa. Zaczniemy robić ferment, taki duchowy, zamieszany. Widzę i cieszę się bardzo, że odpowiedzi na modlitwy moje sprzed wielu lat, że coś zaczyna się naprawdę dziać. Ja mam w głowie myśli o tym, że nasze nabożeństwa będą w parku. Przygotowali nam super park. Gdzie są ludzie? Ludzie mają przyjść do nas, czy my do ludzi? Jezus powiedział, idźcie, czy Kościół ma mówić, przyjdźcie. Jak my do nich wyjdziemy, to oni przyjdą do nas też, jak zobaczą prawdziwego Jezusa. W akcji. Zobaczymy, będziemy się modlić. Niech nas Pan w tym wszystkim prowadzi, bo bez Niego ja nigdzie się nie ruszam. Tak jak Mojżesz. Jak Ty, Panie, nie idziesz z nami, to ja się nigdzie nie ruszam. Więc skoro w Dziejach Apostolskich Kościół mógł mówić, postanowiliśmy my i Duch Święty. Tak samo i my. Nie wyobrażam sobie inaczej. Jeśli my coś postanowimy, to musimy wiedzieć, że Duch Święty też to postanowił. I wtedy możemy za tym pójść na całość. Niezależnie od tego, ile to nas będzie kosztować. A Bóg będzie swoje robić. Jeszcze jest wielu w tym mieście i okolicach, którzy potrzebują zbawienia i potrzebują kogoś, kto im zaniesie Chrystusa. I nie będzie się bał. Pójdź w najciemniejsze miejsca. Postańmy, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci, że Ty sam jesteś nie do zatrzymania. Że Ty jesteś jak taran, który idzie i przynosi Twoje zbawienie, Twoją Ewangelię. Jeżeli nie my, to znajdzie się ktoś inny. Bo Ty powiedziałeś, że jeśli my milczeć będziemy, to kamienie przemówią. Ale nie myślę o nas, że my jesteśmy Kościołem, który jest letni, który nie ma w sercach Ciebie i chce tylko swojego bezpieczeństwa i zachowawczego życia. Ale że masz w nas swój Kościół i jesteśmy Twoi, należymy do Ciebie i chcemy wyznać to, że Ty jesteś naszym Panem. Że to jest fundament naszego wyznania i naszej wiary. Że my już nie należymy do siebie, ale należymy do Ciebie i Ty masz prawo, absolutne prawo do całego naszego życia. Cokolwiek nam powiesz, my mamy okazać całkowite, kompletne posłuszeństwo każdemu Twojemu słowu. I chcemy iść za Tobą, Panie, aby wypełniła się Twoja wola, aby wypełniła się wola Ojca, aby dom Ojca był zbudowany tutaj, w tym mieście, w tym regionie, dla Twojej chwały. Inaczej sobie nie wyobrażam, żebyśmy prowadzili jakieś kościelne życie, jakieś kościelnictwo tu uprawiali i religijność, ale jak tylko życie Boże nas interesuje. Twój Duch Święty, który będzie w sposób nieskrępowany płynąć poprzez nas. I tego potrzebujemy, Panie. Ty dzisiaj wiesz, co jest w sercu każdego z nas i w jakim miejscu tak naprawdę dzisiaj jesteśmy. Czy już jesteśmy gotowi, czy jeszcze nie, ale skoro mówisz to do nas, to wierzę, że my jesteśmy w miejscu gotowości. A jeżeli jeszcze nie jesteśmy gotowi, to dużo nam nie brakuje, żebyśmy stali się gotowi. Że Ty, Panie, dzisiaj czekasz na nasze tak. Że Ty, Panie, kierujesz to, co powiedziałeś do proroka Izajasza. Oto kogo mam posłać? I Izajasz się nie wymawiał, tylko sam się zgłosił na ochotnika i powiedział o tym, ja poślij mnie. Jestem do Twojej dyspozycji, jestem do Twoich usług. Dzisiaj w pewien sposób, Panie, wiem, że wołasz do naszych serc i stawiasz nas przed tym samym pytaniem. Czy my wszyscy jesteśmy dzisiaj jako Twój Kościół w tym miejscu gotowi jednomyślnie z serca odpowiedzieć, Panie, oto masz nas. Poślij nas, gdziekolwiek zechcesz. Chcemy iść, bo to jest naszym przesłaniem, naszym przeznaczeniem, żeby sprowadzić Twoją chwałę, żeby objawić Twoje panowanie tutaj, żeby ludzie zobaczyli, że Ty jesteś Panem w naszym życiu i że my chodzimy w obecności Pańskiej w krainie żyjących i ludzie mogą doświadczyć pośród nas żywego Boga, który jest autentycznym, prawdziwym, żywym Bogiem, nie jakąś pustą formułką, pustym kultem, pustym obrazkiem i pustym kultem, ale że wypełniasz nasze życie. Wypełniasz i będziesz wypełniać. Ty bądź wywyższony, Panie, pośród nas i oddajemy się Tobie. Ty rób, co chcesz, jak chcesz, sposób, który uznasz za właściwy, bo Ty najlepiej nas znasz i wiesz, co z nami zrobić. Bądź wywyższony, albowiem jesteś dobry, a Twoja łaska trwa na wieki. Jesteś dobry, a Twoja łaska trwa na wieki. Pracy w naszych sercach. Ty wiesz, co każdy z nas tego słowa potrzebuje i niech Twoje słowo nie wraca puste, dopóki nie wykona tego, z czym je do nas posłałeś. Niech serce Dawidowe, serce Jezusowe, którego żarliwość o dom Pana pożerała, niech to serce w nas umacnia się, bo dałeś nam nowe serce w duchu Twoim. Niech ta żarliwość o Twój dom bardziej nas pożera niż o nasze domy. Żarliwość o Twój dom w naszym domu, żarliwość o Twój dom w tym miejscu, żarliwość o Twój dom w tym kraju. Niech nas pochłonie, niech nas pożera, niech nas pali Twój ogień. Bo lepiej, żeby spalał nas Twój ogień i trochę nas nawet poparzył, niż żebyśmy mieli mieć takie przygaszone życie, bezpieczne życie, gdzie nic się nikomu nie stanie, ale nasze życie będzie zmarnotrawione, ponieważ nie wypełnimy Twojego powołania. Dziękuję Ci, Panie. Czyń to, co chcesz.